Selekcjoner Czesław Michniewicz, gościem Radia Gdańsk. Dzień dobry, panie trenerze.
Witam serdecznie.
Panie trenerze, w skali od 1 do 10, jak tak rozmawiamy dzisiaj, jak bardzo jest pan zmęczony tym wszystkim, co się dzieje? No bo dzieje się mnóstwo wokół i pana, i reprezentacji.
Wydawało mi się, że ten czas, kiedy już będzie po mistrzostwach, że to będzie taki czas, gdzie odpocznie głowa przede wszystkim, no ale nie dało się. Dużo się dzieje w ostatnim czasie. Dziś rozmawiamy w niedzielę, także tydzień temu przygotowaliśmy się do meczu z Francją, a wróciliśmy do Polski, no i cały czas coś się dzieje. No ale trudno, za chwilę to wszystko minie.
Jakbym panu powiedział, albo jakby ktokolwiek panu powiedział miesiąc temu, jak będzie to wszystko wyglądało? Okres przygotowań, cały turniej i pod względem sportowym, i pod względem organizacyjnym, i pod względem atmosfery, no i przede wszystkim mówi się brzydko całe to szambo, które wybiło po waszym powrocie. Czy wziąłby pan to w ciemno, patrząc przede wszystkim na ten sukces sportowy, czy jednak coś by pan pozmieniał?
Znaczy nie, no na pewno to, że wyszliśmy z grupy, czyli ten cel minimum spełniliśmy, wszyscy oczekiwali od nas, łącznie z nami, że uda się wyjść z grupy. Ciężko na to pracowaliśmy, to nie był sam tylko turniej, ale też przygotowania, mnóstwo ludzi zaangażowanych w to, mnóstwo obserwacji i ten cel osiągnęliśmy. Grupa nie była łatwa wbrew pozorom, bo Meksyk od 40 lat wychodzi z grupy, Argentyna to świetna drużyna, Arabia niedoceniana. Ja z kolei znałem poziom reprezentacji arabskiej, bo widziałem ich na żywo w meczu ze Stanami, też kilku innych nasi asystenci oglądali. Także ja wiedziałem, że to będą trudne mistrzostwa, no ale mimo wszystko awansowaliśmy, zdobyliśmy 4 punkty, bramki 2-2. W pierwszych dwóch meczach nie straciliśmy bramki, to też dobrze o nas świadczy. No mecz z Argentyną to był dziwny mecz z różnych względów, bo ta psychika tam decydowała o tym, że wyglądał jak wyglądał. Ale czy bym się zamienił? Myślę, że nie. Ja zapłaciłbym każdą cenę, jeśli chodzi o to, co się teraz dzieje, za to, żeby wyjść z grupy, żeby zagrać z Francją i zagrać bardzo dobry mecz, bo o tym już się w tym wszystkim zapomina, że my odpadliśmy z Francją po bardzo dobrym meczu, mając swoje sytuacje, ale grając też odważnie, pokazaliśmy, że stres, który gdzieś tam towarzyszył od pierwszego spotkania z Meksykiem, ten stres odszedł na bok i pokazaliśmy cały potencjał i to była prawdziwa twarz reprezentacji.
No właśnie, co najbardziej determinowało naszą postawę, czy postawę drużyny na tym mundialu? Czy to był ten ciężar gatunkowy pierwszego spotkania, bardzo specyficzne trzecie spotkanie, no rzadko się tak dzieje, żeby jednocześnie chcieć przegrać i nie chcieć przegrać, ale przede wszystkim chcieć awansować. Czy to były kwestie może jednak deficytów na pewnych pozycjach już tak czysto piłkarskich? To, że niekoniecznie spodziewaliśmy się Krystiana Bielika w takiej, a nie innej formie, oczekiwaliśmy pewnie pan też od niego troszeczkę więcej. Zastanawiam się, co było tym decydującym czynnikiem o tym, jak po prostu graliśmy w tym turnieju.
Przede wszystkim strategia turniejowa. Wiedziałem, co się dzieje po pierwszym przegranym meczu w grupie, bo rozmawiałem z wszystkimi selekcjonerami, którym udało się awansować na mistrzostwa, łącznie z trenerem Gmochem, Piechniczkiem, Engelem, Janasem, z tymi trenerami, którzy awansowali na te mistrzostwa i wszyscy powtarzali jedną rzecz, że pierwszy mecz na turnieju jest najważniejszy. Mówi, nie możesz tego meczu przegrać, musisz chcieć wygrać, ale też nie możesz przegrać. I to mówiliśmy od początku zawodnikom, że porażka w pierwszym meczu bardzo ogranicza możliwości wyjścia z grupy, bo w ostatnim meczu gra z Argentyną, gdzie Argentyna jest zdecydowanym faworytem. Nikt nie zakładał, że Argentyna może stracić punkty z Arabią i zakładaliśmy, że nawet wygrana byłaby idealna z Meksykiem, druga wygrana z Arabią dałaby nam już pewny awans. No tak się nie stało, zdobyliśmy 4 punkty, gdyby nie niespodzianka Arabii, to Argentyna miałaby 6 punktów przed naszym meczem i widzimy, jak te zespoły, które miały 6 punktów, potraktowały ten trzeci mecz. Francja przegrała mecz, tak, jeszcze kilka innych zespołów też przegrało ten trzeci mecz. Hiszpania przegrała też trzeci mecz, tak, w grupie mając 6 punktów. I oczywiście zakładaliśmy, że mogą być jakieś korekty w ustawieniu Argentyny i troszeczkę będzie na łatwiej. No tak się nie stało, już wiadomo było w pierwszym meczu, że ten mecz z Argentyną będzie meczem o awans, a psychika odegrała na pewno swoje znaczenie. Mieliśmy z Arabią bardzo dobre fragmenty gry. Arabia też miała kilka momentów, ale dwa rzuty karne podyktowane przeciwko nam i świetnie interweniujący Wojtek Szczęsny. To takie dla mnie dwa rzuty karne bardzo, bardzo kontrowersyjne, bo wczoraj widzieliśmy mecz Anglia-Francja, ten sam sędzia i ta sytuacja z pierwszej połowy dla mnie ewidentny karny dla Anglii. Porównać to do zderzenia Bielik kontra piłkarz Arabii, to są zupełnie dwa przeciwstawne obrazy, a u nas był karny, tam nie było, ale mówię, to zawsze będzie dyskusja. Wracając już do tego pytania. Powiem tak, że strategia była taka, że musimy w pierwszym meczu zdobyć punkty. I nie mówiliśmy, że to będzie jeden czy trzy, zdobyć punkty bezwzględnie. Drugi, wiedzieliśmy, że musimy wygrać, żeby liczyć się o wyjście. Wiedzieliśmy też, że mogą decydować bramki i tak też się stało. Nerwowo było, bo wszyscy się denerwowali. Bo taki mecz, gdzie wiesz, że przegrywasz 0-0 do przerwy, tam 0-0. Ty teraz nagle przegrywasz 1-0, 2-0, tam 2-0 prowadzą i liczą się kartki w pewnym momencie. I teraz nie wiesz, atakować, nie atakować. Jeszcze Krychowiak dostaje kartkę, musisz go zdjąć, bo za chwilę będzie minus 3 punkty i na chwilę w kartkach będzie już przewaga Meksyku. Także no, tych składowych dużo było i to było widać po głowach zawodników, że oni nawet po meczu w pierwszej chwili byli tacy troszkę psychicznie zdruzgotani, bo stres duży, ale na szczęście się udało.
Zastanawiam się, jak będą wyglądały, jeżeli pan zostanie na stanowisku eliminacji. Chodzi mi o właśnie ten aspekt ciężaru gatunkowego jednego, drugiego spotkania, bo możemy to wszystko zaakceptować w kontekście strategii turniejowej, ale pewnie za 3 miesiące będziemy mówić o tym, że najważniejsze jest w eliminacjach nie przegrać pierwszego spotkania. Czy będziemy wracać do tych samych test, do tych samych argumentów?
Nie, oczywiście zawsze jest ważne, żeby nie przegrać, ale tu ścigamy się na odcinku 8 meczów, tak? Bo będzie 8 meczów. Ten margines błędu jakiś jest, ale w przypadku Mistrzostw Świata masz 3 mecze i mówię, pierwszy mecz przegrany, zostają ci tylko 2 próby. Tutaj tych prób jest więcej. Oczywiście nikt nie chce przegrywać meczów, bo w reprezentacji jest za mało meczów, żeby sobie łatwo podejść luźno do jakiegokolwiek meczu. I myślę, że reprezentacja będzie grała tak, jak grała z Francją w tych meczach. To doświadczenie, które zdobyli ci młodzi zawodnicy, Kiwior, chociażby Bielik, Szymański, Damian Szymański, Sebek, Kamiński, Zaleski. To są zawodnicy, którzy są przyszłością polskiej reprezentacji. Liczę na Żurkowskiego, że Żurkowski też będzie tym zawodnikiem, niezależnie kto będzie trenerem, który zacznie znowu od stycznia grać. I ta reprezentacja już istnieje i myślę, że ona ma przed sobą przyszłość, a co najważniejsze, nie ma takiego zawodnika, o którym możemy powiedzieć, że ten turniej był dla niego ostatni, łącznie z Glikiem, bo jak widzimy Pepe, który ma 39 lat i gra. Glik był też wyróżniającym się zawodnikiem w pierwszych meczach. Nie traciliśmy bramek. On, oczywiście Wojtka Szczęsnego to wyjmuje z tej skali, o nim rozmawiamy, bo oni wszyscy wiedzą, ale ci starsi zawodnicy jak Glik, jak Krychowiak, to byli zawodnicy bardzo, bardzo potrzebni nam, wiodący, podobnie jak z Bereszyńskim na nie swojej pozycji.
Żaden z zawodników nie musi się żegnać z kadrą, natomiast bardzo mocne są głosy o tym, żeby może niekoniecznie kogoś wypychać, ale żeby zmienić rolę. Myślę tutaj konkretnie o Grzegorzu Krychowiaku, o Kamilu Gliku. Czy pan widzi taką potrzebę przeformowania tego kręgosłupa, o którym sam pan bardzo wyraźnie mówił, że mamy świetnego bramkarza, świetnego środkowego obrońcę, dwóch pomocników, jeden bardziej defensywny, drugi ofensywny, oczywiście z przodu Lewandowski. Czy w pańskiej głowie jest plan tego, żeby zmienić jednak troszeczkę rolę tych zawodników?
Ja myślę, że wszystko musi czas zdecydować, bo dzisiaj Glik w formie pokazał na Mistrzostwach Świata, że grając przeciwko najlepszym drużynom na Mistrzostwach, 2 razy nie straciliśmy bramki. Mówię tutaj o może nie najlepszych, którzy są w półfinale, ale Meksyk czy Arabia Saudyjska to byli wymagający przeciwnicy. Glik sobie z tym poradził, Krychowiak również należał do tych wyróżniających się zawodników i myślę, że nie ma co składać takich deklaracji, na kogo się będzie stawiało, na kogo nie. Uważam, że każdy zawodnik, te mistrzostwa pokazały, że jest wielu doświadczonych piłkarzy, na których opiera się siła reprezentacji. Artur Jędrzejczyk, który wszedł na lewą obronę, też wypełnił swoje zadania. To też pokazuje, że nie możemy się odcinać od tych doświadczonych piłkarzy. Zresztą prosiłeś o jedną rzecz, niezależnie czy ja będę trenerem, czy ktoś inny, żeby nie składali żadnych deklaracji, że kończą karierę, bo uważam, że jeszcze mogą się przydać polskiej reprezentacji. Oczywiście do marca jest dużo czasu, wiele się może wydarzyć, bo w marcu, gdy graliśmy ze Szwecją, to nikt nie spodziewał się, że Kamiński, Skóraś czy paru innych młodych zawodników pojedzie na Mistrzostwa Świata, a pojechali, zagrali, nawet dostali swoje minuty, także w piłce jest pewne, że nie ma nic pewnego i nie wolno żadnych deklaracji składać, ale ja ze swojej strony bardzo szanuję każdego zawodnika, a zwłaszcza takich, którzy mają, tak jak Krychowiak, za chwilę 100 występów, a Glik ponad 100, także im się należy szacunek, a czas decyduje, czy ci zawodnicy będą pomagać jeszcze reprezentacji.
Dobrze, że pan powiedział o Kamińskim i o Skurasiu, bo chciałem zapytać o dwie sytuacje już takie konkretnie szkoleniowe czy trenerskie w kontekście zarządzania meczem. Traciliście bramkę z Argentyną zaraz po przerwie i domyślam się, że plan, który pan przygotował, czy wszystko, co pan mówił w przerwie, naległo w gruzach, albo przynajmniej trzeba było to szybko jakoś definiować na nowo. Z kolei z Francją dostajecie takiego typowego piłkarskiego gonga do szatni. Ale chodzi mi właśnie o to, jak pan zarządza meczem, o to, jakie komunikaty wysyła, bo no, ten najsłynniejszy komunikat to było to Bielon, 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 kiedy Krystian Bielik nie wracał. Co pan mówił, albo może inaczej, jaki był pański plan właśnie, czy jak się zmieniał w momencie, w którym straciliście bramkę z Francją, bo już zostawmy ten mecz z Argentyną. Tracicie gola na 0-1, nic się nie dzieje poza tym meczem. Jak działaliście w szatni? Część rzeczy pokazała łączona z piłka, ale nie wszystko. Co pan przekazywał swoim zawodnikom? Jak chciał, żebyście zagrali?
Przede wszystkim przeanalizowaliśmy stratę bramki, pokazaliśmy zawodnikom kilka fragmentów, w jaki sposób poruszała się reprezentacja Francji, na co trzeba zwrócić uwagę. Pokazaliśmy też nasze dobre akcje, pokazaliśmy też zachowanie Giroud, w jaki sposób próbował grać na Kiwiora, jak się ustawiał, żeby nasz młody stoper, który nabiera doświadczenia, który zagrał dobre mistrzostwa, żeby uważał na pewne zachowania. zachowania, bo to doświadczenie 36-latka zdecydowało o tej pierwszej bramce. Świetnie się zachował, wyprowadził naszą linię obrony w pole, można powiedzieć. W przerwie mówiliśmy jeszcze o innych rzeczy. Ja mówiłem o tym, co trzeba zrobić, jak trzeba grać, że będą z czasem dokonywane zmiany, ale też mówiliśmy o tym, że czują zawodnicy z boiska, że dzisiaj Francja jest do pokonania, że nie było aż takiej różnicy, jak się wszyscy spodziewali, że między mistrzem świata a Polską będzie taka mała różnica. I pod każdym względem ta różnica była mała. Oczywiście przewaga minimalna w posiadaniu piłki. Gdzieś tam sytuacje po naszych błędach groźne Francji, ale my też mieliśmy swoje sytuacje. I powiedziałem w przerwie, że chłopcy, zostało nam 45 minut mundialu, jeśli ten wynik się utrzyma, ale stać nas na coś, jakąś sensację, że stać się nas na to, żeby zrobić tutaj naprawdę coś wielkiego. I z taką wiarą, z nadzieją wyszliśmy. No i z każdą kolejną minutą odkrywaliśmy się, wycofaliśmy jednego defensywnego pomocnika, wstawiliśmy napastnika drugiego, to już spowodowało, że zrobiło się luźniej w środkowej strefie boiska i wtedy o tej sytuacji z Bielikiem, na pewno Christian dobrze chciał strzelać bramki, ale Francuzi nie wracali wszyscy do obrony, często zostawał Giroud, zostawał Dembele i zostawał Mbappé z przodu i potrzebowaliśmy zawodnika jednego więcej, 3 do krycia, 1 plus i tego nie zachowaliśmy, o tym mówiliśmy i żal, że ta bramka na 2-0 jak gdyby odebrała nam nadzieję. Później jeszcze jeden fantastyczny strzał Mbappé, no jeszcze padła dla nas bramka po podwójnym rzucie karnym, ale myślę, że godnie się pożegnaliśmy z tymi mistrzostwami, czuliśmy, że co można było zrobić, to zrobiliśmy. Oczywiście zawsze będzie dyskusja o stylu, zawsze będzie jakieś inne kwestie poruszane, ale tutaj myślę, że z naszej strony, jeśli chodzi o drużynę, o cały sztab ludzi, którzy pracowali dla tej drużyny, myślę, że nikt nie może do siebie mieć pretensje i takim tonie też rozmawialiśmy przy kolacji ostatecznej, już takiej pożegnalnej, że żeby nie dać sobie odebrać tej radości, bo krytyka będzie zawsze, ale my musimy do tego podchodzić racjonalnie i wiedzieć, co zrobiliśmy, czego nie mogliśmy zrobić i na przyszłość co możemy zrobić lepiej.
Trenerze, zostawmy boisko. Umówiliśmy się też, że o premiach już powiedziano tyle, że ten temat jest już wymęczony na wszystkie sposoby. Łukasz Piszczek mówił niedawno w Food Trucku, że pracował z psychologiem, że przygotowywał się do wielkich turniejów, ale kiedy wyszedł w 2018, no to doświadczył rzeczy, których po prostu wcześniej nie znał, na które sam nie był nawet gotowy. O pana teraz pytam, nie o piłkarzy. Czy pan sobie poradził z presją, ze stresem, czy z perspektywy no jednak bardzo krótkiej, minął ledwie tydzień od meczu z Francją, widzi pan, że czasami ten mental, ta psychika była zbyt krucha w porównaniu do tego, z czym musiał się pan zmierzyć?
Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście dla mnie było to coś nowego, bycie no, na tym świeczniku światowym, bo w tych polskich realiach to człowiek już funkcjonuje długo i to nie robi wrażenia, czy grasz na tym, czy na innym stadionie, no przyjeżdżasz taki zwykły dzień w biurze, chociaż troszeczkę emocji zawsze towarzyszy, ale na pewno będąc na mistrzostwach świata, widząc kto jest, jakie drużyny, jacy trenerzy, jacy zawodnicy, na pewno jest duży szacunek, ale ja myślę, że wbrew temu, co niektórzy chcieliby wmówić, że presja i tak dalej gdzieś tam mi towarzyszyło, ja staram się być normalny. Jak żartowałem, to żartuję, ale nagle z moich żartów zaczęto robić problem, gdzieś wyciągać jakiś kontekst, nie wiem jaki, po co, na co, nie budowało to jakiejś atmosfery, ale mieliśmy w drużynie taką zasadę, że trzymamy się razem, rozmawiamy ze sobą, nie robimy żadnych problemów nawzajem, mówimy jednym głosem na zewnątrz i ta atmosfera świetna panowała, w kilku vlogach było to widoczne, jak ci, którzy nie grali, mobilizowali swoją drużynę, a później z tego zrobiono problem, że ktoś ustala skład, jakby tak przejrzeć wszystkie vlogi od początku, to ktoś, kto logicznie myśli, widzi, że drużyna miała duży swój udział w tym, co się działo na boisku i też dawaliśmy taką możliwość.
To jeszcze na koniec pytanie. Rozmawiałem parę razy z pana synem Mateuszem. On powiedział, ja jestem twardy, ale mój brat Kubuś często rzeczy bierze do siebie. Jak pańska rodzina przeszła przez ten mundial, przez to, co dzieje się tak naprawdę od 11 miesięcy? Bo to musiały być trudne momenty.
Na pewno trudnych momentów nie brakowało, ale trzymaliśmy się razem jako rodzina. Tłumaczyłem przede wszystkim żonie, że no tak jest, tak będzie, że musi się przygotować na niezasłużoną krytykę, na obrażanie. No jesteśmy w tym mistrzami świata, może kiedyś będziemy też mistrzami świata w piłce nożnej, ale umniejszanie zasług i obrażanie to na pewno jesteśmy czołówka, jeśli chodzi o te wszystkie inne rzeczy. Na pewno przykre, ale niestety tak świat w tą stronę zmierza, że dzisiaj im ktoś kogoś bardziej obrazi, tym się jest bardziej rozpoznawalny, bardziej widoczny, tak działają media.
W panu jest trochę żalu o to, prawda?
Tak, jest żal, bo ja mówię, dzisiaj będąc na konferencji rozmawiając tutaj, pytałem, kto pamięta 86 rok, dużo młodych tutaj ludzi, nikt tego nie pamięta, także nikt sobie nie zdaje sprawy, w jakim historycznym momencie się znaleźliśmy po tych mistrzostwach, a przyjechaliśmy tutaj i musimy się bronić przed wszystkim dookoła, co nas otacza. Nikt nie mówił najważniejsze rzeczy o poziomie sportowym, jaki zaprezentowaliśmy, a jest 100 innych tematów zastępczych.
Czesław Michniewicz był gościem Radia Gdańsk. Dziękuję panie selekcjonerze.